Na polecenie Boga Noe zbudował arkę, w której schronił się on, jego rodzina i przedstawiciele poszczególnych gatunków zwierząt. Bóg osądził zepsutą, zdemoralizowaną ludzkość, zsyłając na ziemię potop, który sprawił, że wszystkie żywe istoty, poza tymi, które schroniły się w arce Noego, zostały zgładzone. Mówiliśmy o tym w czasie poprzedniej audycji. Podkreślaliśmy, że potop był potężnym kataklizmem, że objął całą ziemię, że zatopił wszystkie lądy, włącznie z najwyższymi szczytami gór. W ciągu 40 dni i 40 nocy padały intensywne ulewne deszcze, trysnęły także źródła wód podziemnych i przez 150 dni, a więc przez 5 miesięcy, poziom wód pokrywających ziemię stale się podnosił. W końcu nawet najwyższe góry zostały zalane i tylko Arka Noego unosiła się na powierzchni wód potopu. Potem wody wolno opadały i trwało to kolejnych kilka miesięcy. Arka Noego osiadła na górach Ararat. Ukazywały się kolejne szczyty górskie. A Noe, żeby sprawdzić, czy ziemia już obsycha i czy rozwija się roślinność, wysyłał ptaki, najpierw kruka, a potem gołębicę, która za drugim razem powróciła z świeżym listkiem drzewa oliwnego w dziobie, a w końcu odfrunęła, co było dla Noego znakiem, że na ziemi rozwija się już nowa, popotopowa roślinność. O tym wszystkim czytamy w 8 rozdziale Księgi Rodzaju. W 13 wierszu znajdujemy tam w końcu słowa: w 601 roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym dniu miesiąca, wody wyschły na ziemi i Noe, zdjąwszy dach arki, zobaczył, że powierzchnia ziemi jest już prawie sucha. Miara czasu podana tutaj dotyczy 601 roku życia Noego. Jak pamiętamy, Noe miał 600 lat, gdy wszedł na arkę. Biblia podaje dokładnie, że potop rozpoczął się w 600 roku życia Noego, w drugim miesiącu roku, 17 dnia tego miesiąca. Ta informacja znajduje się w 7 rozdziale Księgi Rodzaju, a teraz w rozdziale 8 czytamy, że w 601 roku, na początku pierwszego miesiąca, Noe zdjął dach arki, a więc minęło od początku potopu ponad 10 miesięcy. Ale Noe nie wychodził jeszcze z arki na zewnątrz. Czekał na Boże polecenia. I czytamy w 14 wierszu 8 rozdziału, że Bóg przemówił do Noego. Stało się to w drugim miesiącu 601 roku życia Noego, dokładnie w rok i 10 dni po rozpoczęciu się potopu. Dopiero wtedy Noe otrzymał od Boga polecenie: wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami twych synów. Wyprowadź też z sobą wszystkie istoty żywe, z ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi. Niechaj rozejdą się po ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają. A więc po ponad rocznym okresie światowego kataklizmu na ziemi miało na nowo rozwijać się życie. Jest ważne to, byśmy uświadomili sobie w pełni ogrom tragedii, jaka dokonała się w czasie potopu. Nie była to zwykła powódź, obejmująca jedynie określone regiony jednego kraju czy kontynentu. Był to kataklizm, który wyniszczył wszelkie życie na całej ziemi, na całym naszym globie. Przez całe długie miesiące wody potopu przykrywały ziemię i nie było żadnej szansy, żeby jakakolwiek żywa istota mogła przetrwać, poza tymi, które schroniły się w arce. Jak już podkreślaliśmy kilkakrotnie, istnieje wiele dowodów na to, że tak ogromny potop rzeczywiście miał miejsce na ziemi. Szczątki zatopionych zwierząt, w tym ciała potężnych mamutów, zachowane w całości w zamarzniętych rejonach Syberii, Alaski i Kanady, to świadectwo nagłego kataklizmu, który przed około 4600 laty zatopił zwierzęta na całym naszym globie. 4600 lat temu. Jedynie dzięki Bożej trosce o prawego człowieka, jedynego słuchającego Bożych poleceń, Noe i jego rodzina przetrwali potop i dali początek ludzkiej rodzinie, której potomkami i my jesteśmy. Noe we wszystkim słuchał Boga. Czekał na Boże polecenia także wtedy, gdy ustał potop. Mimo iż z pewnością niecierpliwie on i jego rodzina spoglądali na zewnątrz arki, gdy dookoła obsychała i zieleniła się ziemia, czekali na Boże polecenia. Nie opuszczali swego bezpiecznego schronienia. Dopiero na Boże słowo Noe wyprowadził rodzinę i zwierzęta na zewnątrz. Gdybyśmy i my ufali Bogu i byli posłuszni Jego słowu, jak Noe. Od 18 wiersza 8 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Noe wyszedł więc z arki wraz z synami, żoną i z żonami swych synów. Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta, różne gatunki zwierząt pełzających po ziemi i ptactwa, wszystko, co się porusza na ziemi. Tak rozpoczęła się nowa era, nowy etap dziejów człowieka. Bóg ocalił Noego i postanowił zawrzeć z nim przymierze. Było to ważne przymierze, bo przymierze Boga z Noem to w jakimś sensie przymierze zawarte z całą ludzką rodziną, do dzisiaj zamieszkującą ziemię. W 20 wierszu 8 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych, złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Pamiętamy, że Noe zabrał na arkę po 7 par zwierząt czystych. Teraz widzimy, dlaczego tak uczynił. Dzięki temu mógł złożyć ofiarę Bogu zaraz po zejściu z arki. Możemy wyobrazić sobie, jak wdzięczny był Noe i jego rodzina za bezpieczne przetrwanie światowego kataklizmu. A to przetrwanie zagwarantował im sam Bóg, polecając im ukrycie w arce. Wszyscy ludzie, wszystkie zwierzęta utonęły. Ocaleli tylko oni i zwierzęta, które zabrali do arki. Jakże piękny to obraz dzieła Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Zarówno ofiara całopalna, złożona przez Noego, jak i zbudowana przez niego na polecenie Boga arka, to zapowiedź Mesjasza, Zbawiciela. On złożył siebie w ofierze na krzyżu Golgoty i stał się arką zbawienia dla wszystkich, którzy mu ufają. Pierwszą rzeczą, jaką uczynił Noe po zejściu z arki, było złożenie Bogu na ołtarzu ofiary całopalnej. W końcowych wierszach 8 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych, złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Bóg ocalił Noego i jego rodzinę. Noe był prawym człowiekiem. Nie znaczy to jednak, że był doskonały. Niedługo zresztą mówić będziemy o tym, jak popełnił błąd, upijając się w czasie winobrania. Po upadku Adama i Ewy każdy człowiek już przy urodzeniu dziedziczy grzeszną naturę swoich przodków. Ta zła natura odzywa się już od najwcześniejszych lat. Małego dziecka nie trzeba uczyć, jak być nieposłusznym, jak się złościć, jak walczyć o swoje. Każdy człowiek ma egoistyczną, grzeszną naturę i ludzkość po potopie nie jest doskonała. To stwierdza właśnie Bóg, ale jednocześnie obiecuje, że nigdy już nie zgładzi wszystkiego, co żyje, tak jak to uczynił w czasie potopu. 8 rozdział Księgi Rodzaju kończą słowa: będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc. I ta Boża zapowiedź wypełnia się aż do dnia dzisiejszego. Bóg nie potępił człowieka, nie unicestwił ziemi, mimo ogromu zła, wojen, bezprawia, niemoralności, przemocy, mimo całego okropieństwa postępowania człowieka. Jest to możliwe tylko dlatego, że Bóg sam wziął na siebie w osobie Jezusa Chrystusa ciężar naszego grzechu i przygotował ratunek dla każdego, kto poprosi o przebaczenie. Boża miłość, Boża łaska to coś zdumiewającego i potężnego. Dzięki niej ty i ja możemy żyć i możemy podążać za Jezusem ku wyzwoleniu, ku nowej, wiecznej, już w pełni uwolnionej od grzechu rzeczywistości. Następny, 9 rozdział Księgi Rodzaju mówi o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem. W jakimś stopniu jest to przymierze zawarte z każdym z nas, bo wszyscy jesteśmy potomkami Noego. Początkowe słowa 9 rozdziału Księgi Rodzaju brzmią następująco: po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Pierwsze słowa, jakie Bóg wypowiedział do Noego i do jego synów, brzmiały: bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Musimy zwrócić uwagę na okoliczności, w jakich Bóg wydał to polecenie. Noe znalazł się w unikalnej, jedynej w swoim rodzaju sytuacji. On i jego najbliższa rodzina byli jedynymi ludźmi zamieszkującymi po potopie ziemię. Wyobraźmy sobie sytuację, w której my, przyzwyczajeni do tłumów na ulicach, do gwaru rozmów, zgiełku wielkich miast, nagle znaleźlibyśmy się w ciszy, w osamotnieniu, świadomi, że jesteśmy jedynymi ludźmi żyjącymi na całym świecie. Byłoby to niezwykłe doświadczenie, przeżycie, które trudno sobie nawet wyobrazić. Właśnie w takiej sytuacji znalazł się Noe i jego kilkuosobowa rodzina. Cała populacja ludzka, o której czytaliśmy we wcześniejszych rozdziałach Biblii, że rozwijała się i mnożyła w szybkim tempie, nagle zniknęła. Nie było nikogo. Noe miał stać się ojcem wielkiej, licznej rodziny ludzkiej. Otrzymał od Boga polecenie, żeby zaludniać ziemię, i było to polecenie podobne do zadania postawionego Adamowi i Ewie. Historia ludzkości zaczynała się jak gdyby od początku. Spójrzmy na dalsze słowa Boga skierowane do Noego. W 2 wierszu 9 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Jeśli zastanowimy się dobrze nad tymi słowami, zwrócimy uwagę na to, że pierwotnie, przed potopem, relacja pomiędzy człowiekiem a światem musiała być zupełnie inna niż obecnie. Czytaliśmy wcześniej, że gdy nadszedł czas, by schronić się w arce, zwierzęta same przyszły do Noego, że nie było problemu z ulokowaniem ich w arce, ani żadnych problemów w czasie potopu, gdy przez długi czas przebywały w ciasnocie wspólnie z ludźmi. Zwierzęta nie bały się Noego, nie bały się widocznie ludzi, tak jak dzisiaj dzikie zwierzęta boją się człowieka. Powinno nam to dać wiele do myślenia. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, Stwórcą, za to, w jaki sposób traktujemy świat zwierząt i w ogóle przyrodę. Niestety, historia stosunku człowieka do świata zwierząt to historia smutna, ciemna, pełna brutalności, okrucieństwa. Człowiek doprowadził do wyginięcia wielu gatunków zwierząt. Człowiek potrafi być okrutny, bezwzględny. Jest w stanie ze względu na łatwy zysk lub sławę zabijać masowo zwierzęta, żeby sprzedać skórę, rogi, kość słoniową, wiele innych kosztownych produktów pochodzenia zwierzęcego. Dzisiaj wiele zwierząt znajduje się pod ścisłą ochroną. Niektóre gatunki udało się uratować lub nawet częściowo odbudować, jak na przykład nasze żubry w Puszczy Białowieskiej. Ale niestety wiele gatunków wymarło bezpowrotnie i dzisiaj w dalszym ciągu wymiera z powodu wyrębu lasów, z powodu zanieczyszczenia środowiska naturalnego wiele zwierząt na wszystkich kontynentach. Musimy podkreślić wyraźnie, Bóg uczynił nas odpowiedzialnymi za los zwierząt. Powiedział, wszystko co się porusza na ziemi, wszelkie zwierzęta, wszelkie ptactwo i wszystkie ryby zostały oddane wam we władanie. Mieliśmy i mamy sprawować nadzór nad światem zwierząt, a nie niszczyć go. Pamiętajmy o tym. Jest to ważna cząstka przymierza, które Bóg zawarł z Noem i z całą rodziną ludzką, a więc z nami wszystkimi. W 3:9 Księgi Genezis znajdujemy dalsze słowa Boga skierowane do Noego i jego rodziny. Czytamy: wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Następuje tu zasadnicza zmiana w porównaniu z poleceniem, które Bóg dał kiedyś Adamowi. Adam i jego potomkowie przed potopem nie spożywali mięsa zwierząt. Żywili się produktami pochodzenia roślinnego. Innymi słowy, byli wegetarianami. Zmiana diety po potopie była spowodowana najprawdopodobniej między innymi zmianą warunków klimatycznych na ziemi. Pewnego razu przysłuchiwałem się rozmowie chrześcijanina, człowieka biblijnie wierzącego, z wyznawcą jednej z religii wschodu, który był wegetarianinem i podkreślał, jak ważne jest to, by nie spożywać mięsa. Traktował dietę jarską jak ważny element wyznawanej przez siebie religii, ważny element rytuału, pomagający w lepszym kontakcie z Bogiem. Kiedy rozmawiający z nim chrześcijanin przyznał, że z relacji Biblii wynika, iż przed potopem wszyscy ludzie byli wegetarianami, ów wyznawca religii wschodu triumfował. Ale potem, w dalszej rozmowie, chrześcijanin powiedział: Biblia pisze także o tym, że wszyscy ludzie, którzy do czasów Noego nie jedli mięsa, zginęli w potopie, dlatego że Bóg rozgniewał się na nich z powodu ich grzechu, z powodu popełnianego przez nich zła, niemoralności, niegodziwości, samolubstwa, pychy, bezbożności. Gdyby jarska dieta miała tak pozytywny wpływ na kontakt człowieka z Bogiem, to chyba potop nie byłby potrzebny. W tej mądrej wypowiedzi jest wiele racji. Nie dieta przesądza o tym, kto jest człowiekiem prawym, żyjącym blisko Boga. Także Jezus powiedział, że nie to kala człowieka, co spożywa, co pochodzi z zewnątrz, ale to, co pochodzi z ludzkiego serca, z ludzkiej duszy, to kala człowieka. Oczywiście dieta jarska jest dobra i zdrowa, ale nie można z niej robić niejako religii. W Biblii czytamy wyraźnie, że Bóg dopuścił także, by spożywać mięso. Nie dieta decyduje o duchowości człowieka, o jego lepszym czy gorszym kontakcie z Bogiem, ale przemiana serca, przyjęcie Bożego Słowa, które jest tym najważniejszym duchowym pokarmem, który jako jedyny może odrodzić, przemienić człowieka i sprawić, że będzie on żył w pokoju z Bogiem. Karmmy się przede wszystkim codziennie chlebem Bożego Słowa, a wtedy nasz umysł i serce zbliża cię będzie do Boga.